Zostań rybakiem pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, nasza kolejna audycja z cyklu Zostań rybakiem pana. Dzisiaj będziemy rozmawiali z wyjątkowym gościem, nieznany jeszcze na antenie naszego radia. Konkretnie jest to ksiądz Marek Typrowicz, proboszcz w Ustrzykach Górnych. Szczęść Boże, księże Marku.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy Państwo, zanim zacznę moją rozmowę z księdzem Markiem, tylko powiem, że księdza Marka po raz pierwszy spotkałem rok temu, kiedy byłem wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. Tam ksiądz Marek przybył do parafii, aby dzielić się świadectwem życia kapłańskiego, ale też zbierać na dzieło, które jako ksiądz podejmuje. O tym też będziemy dzisiaj mówili troszeczkę. No i teraz po raz drugi go spotkałem w parafii Miłosierdzia Bożego tutaj w Kaliszu, gdzie ksiądz Marek prowadzi obecnie rekolekcje wielkopostne. Księże Marku, na początek chciałbym księdza zapytać, tak żeby nasi radiosłuchacze księdza troszeczkę poznali, skąd ksiądz pochodzi, gdzie się urodził, czy ma ksiądz rodzeństwo, czy nie, jaką szkołę średnią skończył.
Urodziłem się w Krośnie w 1968 roku. Wychowałem się w Odrzekoniu koło Krosna, jest to Podkarpacie. Pochodzę z licznej rodziny, bo u nas pięcioro rodzeństwa. Rodzice prowadzili takie niewielkie gospodarstwo. Pochodzę z takiej ubogiej rodziny. W tamtych czasach, w latach 70. budowali rodzice dom, więc to nie było takie łatwe dzieciństwo, jeśli chodzi o stronę materialną, ale nauczyłem się głębokiej wiary. Wyniosłem z domu rodzinnego bardzo głęboką wiarę, zwłaszcza przykład ojca mojego. Ojciec, który miał taką głębię wiary w Pana Boga. Dzięki temu, że z nim dużo przebywałem w pracach polowych, przy różnych zajęciach domowych, dużo się nauczyłem. Ten kontakt z ojcem był mi bardzo potrzebny. Oczywiście mama troszczyła się o nas wszystkich, bardzo zabiegana o te sprawy codziennego życia, ale tato miał taką głębię. Wiele mi opowiadał o świętych, o Panu Bogu. Dużo się nauczyłem od niego w czasie mojego dzieciństwa i młodości.
Ile ksiądz ma lat kapłaństwa dzisiaj?
Kapłaństwa skończyłem 25 rok temu, teraz uchodzi 26 rok kapłaństwa.
Jak wyglądał proces rozeznawania księdza, powołania tej drogi kapłańskiej? Czy ktoś odegrał jakąś ważną rolę? Skąd pojawiła się myśl może bycia kapłanem? Jak to wyglądało?
Najwięcej nauczyłem się kapłaństwa w domu rodzinnym. Oczywiście nikt mnie do tego nie namawiał. Przykład rodziców. Dla mnie takim marzeniem, takie pierwsze marzenie, jakie pojawiły się o kapłaństwie, to był, pamiętam, stałem ministrantem w trzeciej klasie szkoły podstawowej. W czasie służby przy ołtarzu zaczęły się rodzić takie pragnienia bycia księdzem. I one często wracały do mnie, przez całą szkołę podstawową wracały do mnie te takie myśli, pragnienia, a szczególnie się nasiliło w szkole średniej. W pierwszej klasie liceum prowadzili rekolekcje saletyni i taką podali obrazek z modlitwą o powołanie kapłańskie i wtedy codziennie się modliłem o powołanie kapłańskie. Tak bardzo chciałem być księdzem, wtedy właśnie w szkole średniej. I to był dla mnie też trudny czas. Chodziłem do liceum ogólnokształcącego w Krośnie, było to, można powiedzieć, takie liceum elitarne. Jedyne wtedy w Krośnie miałem w klasie dzieci, lekarzy, nauczycieli, dyrektorów. Ja z wioski, z takiej peryferii, z ubogiej rodziny nie do końca czułem się dobrze i miałem trudności w nauce. W szkole podstawowej jeździłem na olimpiady, nawet bardzo się dużo nie uczyłem, jeździłem na olimpiady, ścisłych przedmiotów, a tutaj w liceum miałem bardzo duże trudności. I wtedy dla mnie takim ratunkiem to była modlitwa. Codziennie spędzałem długie godziny na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w kościele kapucynów w Krośnie i tam szukałem pomocy i wsparcia. Gdyby nie ta modlitwa, to ja bym mógł się załamać. Byłem po prostu taki zakompleksiony, taką miałem blokadę w nauce wtedy. Ale modlitwa po prostu mi dawała dużo siły, mnie po prostu podnosiła z tych moich słabości i mogłem się dalej uczyć. Dla mnie to były takie ważne chwile i te przeżycia, te trudności, to zaufanie Panu Bogu, to było takie bardzo wielkie zaufanie Panu Bogu. Miałem tylko jedną wątpliwość przed już podjęciem decyzji o wstąpieniu do seminarium duchownego Przemyślu, bo chciałem być chwilę kapucynem, chciałem być chwilę saletynem i tutaj miałem wątpliwości, nie wiedziałem dokładnie, co mam zrobić. Bardziej było bliższe mojemu sercu byli właśnie przez 3 lata saletyni, później kapucyni, bo oni uczyli mnie religii. Natomiast tutaj mi najwięcej pomogła siostra zakonna, zwróciła uwagę, jaka jest różnica między powołaniem diecezjalnym a powołaniem zakonnym. Właśnie ona fajnie krótko powiedziała. Ksiądz diecezjalny to ksiądz żyjący w samotności, a ksiądz zakonny, czy ojciec zakonny, to jest powołanie do życia we wspólnocie, czyli wspólnota życia. Ja wtedy byłem wielkim samotnikiem i po ostatnim egzaminie maturalnym poszedłem podjąć decyzję. Ja wiedziałem, to jest decyzja, musi być dzisiaj podjęta, nie tak jak dzisiaj niektórzy odkładają decyzję o małżeństwie na wiele lat, bo boją się decyzji. A ja wiedziałem, że po maturze muszę podjąć od razu decyzję. Poszedłem się znowu pomodlić i przyszła po godzinie modlitwy taka myśl, że nie nadaje się do zakonu, bo jestem samotnikiem. I przyszło taki spokój, taki wewnętrzny spokój. Ja wiedziałem, że to jest moje powołanie życiowe, być księdzem diecezjalnym.
Po święceniach pierwsza parafia i później kolejne lata kapłańskie?
Tak, pierwsza parafia to Wierzbna, 2 lata byłem w takiej małej parafii wiejskiej. Też to był taki czas, kiedy właśnie wychodziłem z tego właśnie zakompleksienia. W seminarium przeżyłem rekolekcje ignacjańskie 3 tygodnie, później w kapłaństwie 4 tydzień. Będąc na wiosce, to mogę tam spokojnie rozwijać się, jakby się odblokowywać. Później była taka druga parafia Remanów, to była dla mnie bardzo parafia ważna, parafia bardzo rodzinna. Tam poczułem taką atmosferę rodzinną. Proboszcz na parafii był jak ojciec, gospodyni matka, drugi ksiądz wikariusz jak brat i to mi bardzo pomogło. Tam czułem się, że jestem po prostu u siebie, byłem akceptowany przez wszystkich. Nikt mi nie wypomina, że jestem gorszy, że coś tam źle robię i tam tak okrzepłem w swoim kapłaństwie. Trzecia parafia to Krosno, świętego Piotra i Jana, to była parafia 10-tysięczna, 98 do 2001 rok, takie osiedle powstało, młodzi ludzie, młode małżeństwa, dużo ludzi i to już było też nowe wyzwanie, ponieważ tak czułem się trochę jak na poligonie, było u nas 4 wikarych i proboszcz, więc było dużo takich prac i każdy musiał być odpowiedzialny za coś tam. Byłem najmłodszym wikarym, więc wiedziałem, że co sobie zrobię, to będzie moje. Sam musiałem wiele decyzji podjąć, ale to było bardzo potrzebne mi w takim podejmowaniu decyzji. Wcześniej miałem z tym trudności, więc tutaj się nauczyłem podawać decyzje. Kolejna parafia to taka Kopytowa, byłem tylko przez rok, proboszcz odchodził na emeryturę, ale udało się bardzo dużo zrobić. Wiejska parafia, rekolekcje ewangelizacyjne dla parafii, bardzo proboszcz chciał takie rekolekcje zrobić. Z parafii 1,5-tysięcznej przyszło 400 osób na rekolekcje ewangelizacyjne przez 3 dni. Odbywały się w szkole, tam ktoś prowadził jakiś ksiądz i zespół animatorski dorosłych rodzin. Bardzo dobre owoce przyniosły te rekolekcje. Kolejna parafia, jako wikariusz to byłem w Leżańsku. Tam też miałem znowu nowe doświadczenie. Przygotowałem do peregrynacji obrazu Matki Boże Częstochowskiej. Było nas 5 wikariuszy, ale żaden nie chciał się tego podjąć. A później drugie takie wydarzenie ważne to spotkanie młodych. Mamy w diecezji przemyskiej arcybiskup Michalik prowadził takie diecezjalne spotkania młodych 3-dniowe w różnych parafiach, przeważnie miejskich, miasteczkach. Zjeżdża się młodzież z całej diecezji na 3 dni od piątku do niedzieli. To przed niedzielą palmową, zakończy się niedzielę palmową. Ja byłem wtedy odpowiedzialny za to przygotowanie. 3000 młodych ludzi, 4 przyjeżdża, więc dla mnie to było nowe doświadczenie. Ponieważ wszystko się udało, to biskup mnie awansował. W 12 roku kapłaństwa zostałem proboszczem parafii Ustrzyki Górne.
Gdzie dokładnie te Ustrzyki Górne są?
Ustrzyki Górne, parafia położona w samym rogu Polski południowo-wschodniej, przylega do granicy ukraińskiej, częściowo słowackiej, czyli sam ten róg. Parafia bardzo rozległa. Mamy w parafii 7 wiosek, 4 kościoły, a odległość między kościołem parafialnym a filialnym w Tarnawie Niżnej jest 26 km. To jest bardzo duża odległość, a mieszka tam tylko 400 osób w całej parafii, a do kościoła chodzi tylko 1/4.
Nasza audycja nosi tytuł Zostań rybakiem Pana. Jak ksiądz dzisiaj odczytuje te słowa Zostań rybakiem Pana przez pryzmat prawie 26 lat życia kapłańskiego?
Bardzo ciekawe pytanie. Patrząc wstecz, to rzeczywiście Pan Bóg jakoś prowadzi przez te lata, prowadził mnie jako tego rybaka. Myślę, że takim ważnym pragnieniem byłoby zajmować się młodzieżą. Od już czasów kleryckich miałem taką chęć, by jeździć na oazę ruchu Światło-Życie. W diecezji naszej to było dosyć rozpowszechnione i do tej pory pewnie jest jeszcze, ale to było bardzo popularne. Też chciałem być tym oazowiczem i być zaangażowany w te sprawy. Nie zawsze mogłem być typowym działaczem oazowym, ponieważ nie było wszędzie, nie było oazy. Ale od pierwszych lat kapłaństwa, od pierwszej parafii, zawsze młodzież była dla mnie ważnym elementem duszpasterstwa. Zawsze gromadziłem koło siebie młodzież, dzieci, młodzież, ministranci, dużo ministrantów. Zawsze pilnowałem zbiórek, żeby mieli swoje dyżury, żeby z nimi się spotykać, grać piłkę, wyjeździć na jakieś wycieczki. Podobnie i młodzież, czy to schola, prowadziłem jakąś scholę, zakładałem, czy inne grupy młodzieżowe. W każdej parafii miałem młodzież. To jest, dla mnie było bardzo ważne, by zajmować się młodzieżą. I wiem, że to jest bardzo ważne w pracy duszpasterskiej. Młodzież potrzebuje takiego opiekuna, potrzebuje kapłana. I nawet nie trzeba być jakimś wielkim znawcą, tylko po prostu trzeba być z tą młodzieżą, być z tymi dziećmi, przebywać z nimi. Oni nie może zawsze sobie to cenią na bieżąco, ale później widać to owoce tego działania współpracy. Dla mnie przez wiele lat to było bardzo ważne. Biskup później zauważył, że ja wszystkie wakacje od święceń, póki nie zostałem proboszczem Muszyka Górnych, urlop na wakacjach poświęcałem na prowadzenie rekolekcji, czy to oazowych, 15-dniowych, czy mamy w diecezji jeszcze RAM, takie tygodniowe rekolekcje Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Ten czas wolny, jaki miałem, poświęcałem dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży.
Te słowa "zostań rybakiem Pana" jak teraz wybrzmiewają w tej pracy, ale już proboszczowskiej, nie wikariuszowskiej?
Tutaj właśnie jest inna płaszczyzna działania. Zostałem proboszczem Muszyka Górnych, więc dużo mniej młodzieży. Była na początku jeszcze trochę było młodzieży, ministrantów. Teraz już coraz mniej, bo mieszczane się wyludniają. I dla mnie ta praca to jest budowanie kościołów. Przez to, że wybudowałem dwa kościoły, biskup sobie życzył wybudować te kościoły, więc to jest taki sposób ewangelizacji. Zresztą słyszałem o tym, że Bieszczady są szansą na ewangelizację od naszego profesora, księdza profesora Franciszka Rząsy. Mówił na wykładach, że Muszyki Górne jest to szansa na ewangelizację. Te kościoły są miejscem ewangelizacji, ponieważ na mszy świętej w okresie turystycznym, letnim, przychodzi o wiele więcej osób z samych Muszyka Górnych. W zimie jest na mszy świętej 20 osób, które miejscowych chodzi, a w lecie jest i 400 i 500, od maja do października 200-300 osób. Więc to jest to miejsce, które możemy udostępnić turystom, to jest miejsce ewangelizacji. Tu się głosi Słowo Boże, tutaj Pan Bóg działa, Pan Bóg udziela swoich sakramentów. Prowadzę dom rekolekcyjny, który ma też wielkie oddziaływanie, może nie dla miejscowych ludzi, ale dla tych turystów i ci, którzy korzystają z niego. Także grupy młodzieżowe, które do nas przyjeżdżają. Piękne świadectwo o Panu Bogu. Kiedyś pewna Polka z Francji przyjechała do nas i mówi: jaką wy macie dobrą młodzież. Kiedy zobaczyła tą naszą młodzież, która się tam gromadzi, przyjeżdża i gromadzi się w kościele na modlitwę. Jaką wy macie dobrą młodzież. Wasza młodzież tak pięknie modli się w kościele, tak pięknie śpiewa, jest radosna, szczęśliwa. Mówi: my takiej we Francji młodzieży nie mamy. Właśnie ta młodzież tak pięknie daje świadectwo Panu Bogu. To jest właśnie miejsce ewangelizacji. Ja troszczę się właśnie o ten dom. Teraz go rozbudowuję, modernizuję. Troszczę się o te kościoły. Troszczę się o miejsca, gdzie się głosi Słowo Boże, gdzie ludzie mogą doświadczyć Bożego miłosierdzia, Bożej dobroci. A dla mnie jeszcze takim elementem tej mojej pracy, przy tych moich pracach budowlanych, jestem zmuszony jeździć po parafiach Polski i prosić o jałmużnę. Głoszę Słowo Boże. I tutaj, będąc budowniczym, dużo czasu muszę spędzić na budowie, organizować prace budowlane i różne załatwienia, ale także czasami fizycznie pracować. Ale ja, jeżdżąc po parafiach, mam okazję głosić Słowo Boże. Mówić się świadectwo o tym życiu w Bieszczadach, ale także przy okazji mówić o tym, co Pan Jezus mówi w Ewangelii. I wygłosiłem już tyle kazań w swoim życiu, że nigdy nawet na dużej parafii bym tyle nie wygłosił kazań, co teraz.
To ile ksiądz nawiedził już parafii z tą swoją posługą, no i też ze zbiórką jakąś, którą ksiądz przeprowadza?
To pewnie tak około 60-80, no może nie pamiętam, musiałem sobie policzyć, gdzieś mam tam zapisane, ale bardzo dużo w Polsce i w Londynie. Tutaj mogę tylko powiedzieć, jakie diecezje odwiedziłem, bo tak to pamiętam dobrze. W diecezji kaliskiej byłem w 3 parafiach. W Ostrowie Wielkopolskim, Jarocinie i teraz w Kaliszu. W Gdańsku byłem w jednej parafii 5 razy. W diecezji warszawskiej byłem w kilku parafiach, niektórych nawet 2 razy. Z rekolekcjami i z tymi kazaniami. W diecezji lubelskiej byłem w kilku parafiach. W diecezji rzeszowskiej byłem w kilku parafiach. I oczywiście najwięcej w diecezji przemyskiej, bo to jest nasza diecezja. W samym Przemyślu to odwiedziłem 10 parafii. W wielu innych jeszcze byłem. I w Londynie byłem 2 razy też z kazaniami, głosić też Słowo Boże i też zbierać te pieniądze, nasze potrzeby.
Ksiądz jest proboszczem parafii, która liczy 400 dusz, z czego dużo jest filii, miejsc dojazdowych. I ksiądz wybudował 2 kościoły filialne. Dla tych 400 dusz całej parafii 2 kościoły filialne, czyli tych filii ksiądz wymienił są 4. Ja bym tak zapytał, nie ze złośliwości, ale na pewno ktoś tak by może chciał zapytać, czy dla takiej małej ilości ludzi warto budować kościół?
Gdy przyszedłem na parafię w 2005 roku, po 2 miesiącach przyszła zgoda z Warszawy na zakupienie działki pod kościół w Tarnawie Niżnej. I wiele moich parafian pytało się, po co ksiądz tam buduje kościół? Ja tam mieszka tak mało osób, tylko 30 osób. Kto tam będzie budował, kto będzie chodził do kościoła? Ja odpowiadałem, że biskup chciał. Biskup był pomysłodawcą i biskup jeszcze wspomagał mentalnie cały czas i trochę materialnie, mentalnie wspomagał tę budowę. Trzeba troszeczkę sięgnąć wstecz do historii, ponieważ w tej miejscowości od lat 80. była prawie msza święta, tylko w takim baraku. Ludzie byli przyzwyczajeni do mszy świętej. Przyjeżdżał ksiądz jeszcze z lutowisk, jeszcze z poprzedniej parafii i tam mszę świętą odprawiał. I trudno było całkowicie zerwać tą tradycją już, że tam była msza święta. Natomiast trudno było dalej odprawiać tę mszę świętą w tym baraku, ponieważ były już pewne zgrzyty, nieporozumienia z właścicielami tego baraku. I była taka pewna potrzeba, ale ten kościół służy nie tylko miejscowym ludziom, ale służy turystom. Bywa tak, że miejscowy chodzi 10 osób, czasami w niedzielę na mszę świętą, czasami 15. A w lecie, gdy sezon turystyczny, to mamy 40 osób. Także jest nie tylko służy miejscowej ludności, ale jeszcze jest taka jedna prawda, o której nie można też zapomnieć. To jest tak na końcu świata, ostatnia wioska, wszędzie jest daleko. I tym ludziom trzeba ułatwić trochę życie. A było kiedyś dużo dzieci. Mój poprzednik, ksiądz proboszcz Adam Boruta, mówił, że tam ksiądz musi jeździć do tej wioski, ponieważ tam jest dużo dzieci i żeby dzieci nie zdziczały. To nie jest złośliwe, żeby nie zdziczały, tylko po to, że naprawdę to jest na końcu świata. Trzeba tym ludziom troszkę dać tego ciepła i tej obecności, troszkę tej cywilizacji w postaci księdza. Ksiądz przyjedzie, oni się cieszą, że ksiądz tam przyjeżdża do nich.
Nasuwa mi się jedno pytanie, bo powiedział ksiądz a propos też tej parafii głównej, nie filialnej, że w sezonie tam jest około 400 osób może być w niedzielę na mszy świętej. Nie w sezonie, czyli w zimę lub jesienią, tych ludzi jest 40 w niedzielę na mszy świętej. Jak ksiądz to przeżywał z tej początkowej perspektywy? No bo my księża zawsze chcemy, żeby tych ludzi było jak najwięcej, jak największe owoce duszpasterskie, a tu człowiek przychodzi i wie, że w niedzielę będzie miał 40 osób i więcej ich nie będzie po prostu. Perspektywy właśnie takiego własnego przeżywania kapłaństwa, jak ksiądz na to patrzył?
To niedziela to jeszcze nie jest taka trudna, ale w dzień powszedni to nikogo nie ma na mszy świętej. Teraz odprawiałem mszę świętą przez okres zimowy, tylko z księdzem wikariuszem. W sezonie turystycznym od maja do października są zawsze turyści, prawie zawsze są turyści w dni powszednie. Mamy czasami tak dużo turystów. Księży na wakacjach bywa 10 w dzień powszedni, a dniach powszednich 10 księży przy ołtarzu, a 2 osoby na kościele. Także dzień taki powszedni jest trudniejszy, bo bywa tak, jak nie ma wikariusza, sam sobie odprawiam mszę świętą. I to jest takie smutne. A w niedzielę nawet nie 40, ale nawet tam 20 osób, które bywa na tej mszy świętej. Tu się przyzwyczaiłem, bo teraz nie jest to problem wielki. Wiem, kto chodzi, na kogo można liczyć, to już jest do tego przyzwyczajony. Ale tak teraz bywa, że nawet w okresie zimowym, to jakoś tam się też turyści się kręcą, że tam prawie zawsze jest kilka osób z turystów jeszcze dodatkowo oprócz miejscowych.
Słuchając księdza w czasie rekolekcji, ksiądz powiedział jedno takie zdanie, że turyści przyjeżdżający w Bieszczady, idący w góry, często z tych gór wracają inni i szukają kościoła, szukają księdza. Jak ksiądz myśli, czego dzisiaj ludzie oczekują od księdza? Ksiądz spotyka turystów, nie zawsze ludzi, którzy z Panem Bogiem mają wiele do czynienia. Jeździ teraz po wielu parafiach, spotyka się też z wielką życzliwością, kiedy przeprowadza te zbiórki, ale tak z perspektywy właśnie też naszego życia kapłańskiego, czego ludzie dzisiaj oczekują od księdza?
Księdza dzisiaj oczekują ludzie świadectwa. To jest pierwsze takie wyzwanie, które się nasuwa. Ludzie potrzebują świadka, jak mówią papieże, że dzisiaj ksiądz nie tylko musi być nauczycielem, ale powinien być przede wszystkim świadkiem. A jeśli nauczycielem, to takim, który świadczy. Świadectwo jest najważniejsze, a świadectwo to po prostu nie trzeba dużo mówić. Tu się nasuwa mi przykład świętego Franciszka, który kiedyś mówił do współbrata, a święty Franciszek był diakonem tylko, chodźmy, idziemy głosić Słowo Boże do miasta. I więc ubrali się w habit, przeszli przez całe miasto i współbrat był zdziwiony, że ani jednego słowa nie powiedzieli i wrócili. A on mówi, to żeśmy przeszli przez miasto w habicie, to ludzie pomyśleli o Panu Bogu. Ludzie pragną widzieć w osobie kapłana świadka, nawet jest ubrany, ja zawsze chodzę w koloradce, często w sutannie, żeby po prostu widzieli, że jestem świadkiem. Ludzie potrzebują dobroci, uśmiechu. Nawet tutaj się tak zauważyłem, że ludzie się cieszą, ja się do nich uśmiecham. Chodzę po kościele, przed kościół, ja się uśmiechałem, to ludzie się cieszą. Dzisiaj ludzie potrzebują dobrego serca. I przez dobre serce, przez uśmiech, można więcej czasami zdziałać niż przez jakieś mądre słowa. Ludzie też czekają od księdza na przykład modlitwy. Nic tak nie porusza serca jak modlitwa kapłana. I oby to właśnie było takim wielkim zaproszeniem wszystkich kapłanów, żeby nie wstydzili się modlitwy. Naprawdę to jest największy przykład. Ja się nauczyłem najwięcej wiary od moich rodziców, gdy widziałem ich, ja się modlą. To oni nie musieli nic mówić o Panu Bogu. Gdy się oni modlili, rodzice moi codziennie wieczorem klękali do pacierza, odmawiali pacierz i dziesiątek różańca. Mimo zmęczenia, mimo różnych przeszkód, zawsze mieli na to czas. I to był dla mnie najlepszy przykład życia chrześcijańskiego.
Ten, co ksiądz robi, czym się zajmuje w Ustrzykach Górnych, teraz dwa kościoły wybudowane, powstaje dom rekolekcyjny, o którym ksiądz wspomniał, który na pewno jeszcze potrzebuje dużo wkładu finansowego. Różni ludzie nas słuchają, gdyby ktoś chciał wesprzeć takie dzieło księdza, budowę takiego domu rekolekcyjnego dla ludzi, którzy szukają też Pana Boga, szukają swojego miejsca w świecie. Jak można to zrobić?
To jeszcze dodam tylko, że ten dom rekolekcyjny, on istnieje od lat 90. Wybudowany takim, no, w trudnym w czasach dla młodzieży, by mogła młodzież przeżywać rekolekcje wakacyjne, takie wakacje z Bogiem. Na początku ta młodzież przyjeżdżała pod namioty, później do takich baraków, w końcu do tego domu rekolekcyjnego, jako teraz rozbudowuje. Ale nazwa jest trochę myląca, ponieważ ten dom rekolekcyjny nie tylko służy rekolekcjom. W zasadzie rekolekcje są przez wakacje i czasami gdzieś tam jeszcze w ciągu roku. Korzystają z tego domu grupy, bardzo często grupy parafialne, młodzież, ministranci przyjadą z księdzem, schole, oazę, inne jakieś grupy kościelne, ale też przyjeżdżają wycieczki szkolne, przyjeżdżają też dorośli i rodziny. Ten dom powstał w takich dwóch celach, w celach rekolekcyjnych na wakacje i w celach turystycznych, by ci, którzy chodzą po górach, mieli jakieś miejsce zatrzymania się, taniego noclegu. Ten dom właśnie służy także takim ludziom, którzy chcą zdobywać góry, bo trzeba wiedzieć, że góry są wyzwaniem i wielu dobrych ludzi chodzi po górach. Ile ludzi przyjeżdża, wiele osób przyjeżdża w góry, by przezwyciężyć kryzys. Nie tylko podziwiać piękną przyrodę, ale kryzys przezwyciężyć. I oni szukają często taniego noclegu. Właśnie u nas się mogą znaleźć w tym naszym domu rekolekcyjnym. Ale oczywiście, jeśli ktoś chciałby wspomóc ten dom, to jest możliwość właśnie przesłania na konto. Mamy stronę internetową www.ustrzykigorne, czyli Ustrzyki Górne bez polskich znaków, ustrzykigorne.przemyska.pl. Tam jest konto, na przykład jakąś ofiarę. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim naszym dobroczyńcom, wielodawcom. W ogóle jestem bardzo wdzięczny kapłanom, którzy nas wspomagają, życzliwość i wszystkim wiernym, bo bez tej pomocy ani te kościoły by nie mogły powstać, ani dom rekolekcyjny nie mógłby być rozbudowany i służyć właśnie takim celom i religijnym, i turystycznym.
Księże Marku, jeszcze a propos życia kapłańskiego, tego mojego pytania, zostań rybakiem Pana, tego jak ksiądz też przeżywa życie kapłańskie, jakieś największe rozczarowania w życiu kapłańskim. Co księdza z perspektywy też tych wszystkich lat najbardziej jakoś w życiu kapłańskim rozczarowało, a co zaskoczyło?
Na pewno takim rozczarowaniem mój był przejazd do Uszczygórnych. Nie chciałem tam iść na probostwo. Biskup chciał, żebym tam poszedł i odczytałem jako wolę Bożą, że to jest trudna placówka, takie wyzwanie, ale tak jak w wojsku, tutaj u nas jest posłuszeństwo i ktoś tam musi pracować. I tak zderzyłem się taką rzeczywistością, jak wszędzie w innych parafiach, gdzie byłem wikariuszem, moja praca była doceniana, ludzie się cieszyli, widzieli moje zaangażowanie. Tu w Bieszczadach tego nie spotykałem się z taką wdzięcznością, taką życzliwością, że za pracę ludzie są wdzięczni. Tak wydawało mi się, że ta moja praca taka jest zupełnie niepotrzebna. No musiałem jakoś to się z tym pogodzić. Oczywiście to trzeba zrozumieć też historię tego miejsca i te wysiedlenia i tak dużo krwi było przelanej przez te wojny i te może płacz i łzy, ale także trudności życia tam. Ludzie musieli być przesiedleni. To się wiąże tam mentalnie z różnych przyczyn, że są tacy, a nie inni ludzie. To są takie moje największe zaskoczenia. Natomiast takie negatywne. Natomiast w pracy zawsze cieszyłem się owocami tej pracy. Ile młodych ludzi, nawet na katechezie, czasami trudne były katechezy, ale po wielu latach ci młodzi ludzie spotykają mnie i proszę księdza, nie byłeś raz księdzem. Pamiętają ze mną lekcje religii, pamiętają mnie z moich parafii. Są bardzo wdzięczni. Po wielu latach, wielu osób spotykam, są bardzo wdzięczni za moją pracę duszpasterską.
Na koniec chciałbym księdza zapytać, gdyby dzisiaj ksiądz jeszcze raz miał zadecydować, czy wybrać drogę życia kapłańskiego, czy niekoniecznie, jakby ksiądz zadecydował?
Oczywiście, to było moim zawsze marzeniem, życie kapłańskie. Na pewno bym wybrał, chociaż widzę inne problemy dzisiaj, które się nie widziało kiedyś. Dzisiaj jakim wielkim problemem to jest samotność. Jak się było młodszym księdzem nawet, to się nie odczuwało tego problemu. A tutaj z biegiem lat ta samotność doskwiera. I to, że jest taka parafia, i to pewnie taka jest ta nasza osobowość, że z biegiem lat człowiek chciałby nie być takim całkiem samotny. Dla mnie kiedyś ja sobie nie ubrażałem, ja kochałem samotność, a dzisiaj wszystko się zmienia, więc tu jest takie trochę trudności życiowe. Kapłana w takim moim wieku to jest samotność. I dlatego są potrzebni świeccy, którzy potrafią stworzyć księdzu rodzinę i wspólną modlitwę i taką jakąś pomoc, zainteresowanie, żeby jeśli potrafią księdzu tak pomóc, żeby nie czuł się samotny, to jest bardzo dobrze.
Księże Marku, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Drodzy Państwo, gościliśmy dzisiaj księdza Marka Typrowicza, proboszcza w Uszczykach Górnych, są to Bieszczady. Oczywiście w imieniu księdza Marka zapraszam wszystkich w Bieszczady, szczególnie tych, którzy kochają góry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać za wywiad.
Zostań rybakiem Pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.